Literałowie w Radiu Sfera.
O, jesteśmy. Super. Dzień dobry Państwu. Marek Ospalski.
Przemysław Chudzik.
To jest audycja Literałowie, którą nagrywamy w ramach dyskusyjnych klubów książki dzięki uprzejmości Radia Sfera, czyli rozgłośni uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Witamy po przerwie.
Długa wakacyjna, studencka przerwa. Stąd chociażby, bo Radio Sfera wystartowało 15, dzisiaj 22 października i wyjątkowo za tydzień kolejna audycja, nie za dwa tygodnie, bo na ogół spotykamy się co dwa tygodnie i opowiadamy wam o książkach, które przeczytaliśmy, które czytamy i które mamy zamiar przeczytać, ponieważ zakładamy, że będą nam się podobały.
Tak, tylko o takich księgach mówimy. To może przejdziemy do sedna, do meritum w takim razie. Przygotowaliśmy się dzisiaj, Przemek ma kartkę, ja mam kartkę, ale z kartek nie będziemy czytać. Zapytam Przemka. Przemku, co ostatnio czytałeś?
Czytałem ostatnio w wakacje rzecz, trochę wstyd powiedzieć, że czytałem dopiero teraz, bo stary koń już jestem. A tu, proszę drogich słuchaczy, Glenn Cook, Czarna Kompania. Się wcześniej nigdy nie złożyło, żebym do czarnej...
Przepraszam, cały cykl rąbnąłeś w wakacje?
Nie, na razie, bo to w sumie nawet wysłuchałem, nie przeczytałem jakoś z wiekiem, też chyba częściej na uszy niż na oczy biorę książki. Wysłuchałem, całkiem dobrze się słuchało, chociaż powoli, ponad chyba miesiąc mi to zajęło. I książka mnie zaskoczyła. O czym to jest? No, większość osób, które jakoś tam chociaż trochę się interesowały fantastyką, gdzieś to myślę, że przeczytały w swoim życiu. No, ale tak tytułem przypomnienia jest to książka o grupie najemników, których poznajemy w sytuacji, kiedy w zasadzie upada miasto, którego mieli bronić, więc trafiają do nowego pracodawcy, wcielenia zła, tak zwanej pani. No, czy to takie zło największe, czy nie największe, no to właśnie książka też o tym mówi, czy to tam, kto tam jest bardziej zły od kogo. No, ale co, jest to dużo batalistyki, dużo...
Czarnego humoru, z tego co pamiętam. Dawno czytałem, niewiele pamiętam, ale akurat ten czarny humor mi się bardzo podobał.
Tak, jest... Jest tego sporo. Fakt, że no, to była książka bardzo popularna wśród weteranów z Wietnamu.
Sam
Glenn Cook za młodu walczył w Wietnamie, więc te wszystkie jego doświadczenia znajdują swoje odzwierciedlenie w Czarnej Kompanii, więc jakieś takie przeżycia wojenne, obozowe, czy wszystkie związane z prowadzeniem dużej i ciężkiej kampanii wojennej dają tam o sobie znać, więc ci żołnierze się pewnie dobrze w tym mogli odnaleźć. Glenn Cook nie sili, zresztą w ogóle to jest książka sprzed 40 lat i jak naprawdę nim była Gra o Tron i nim była cała reszta obecnego dark fantasy, to on był pierwszy z tym, że bohaterowie niekoniecznie muszą być krystalicznie biali i walczyć ze złem. No i cała reszta tego, co się z post-tolkienowską fantastyką kojarzy. No i tak, no i o co chodzi? On się nie sili na jakieś niesamowite światotwórstwo. Ten świat jest bardzo podobny do naszego. Padają takie słowa jak psychiatra, tak? Że jakiś tam żołnierz, skoro ma problemy, to ma iść do psychiatry. I w ogóle, no, ja się spotkałem gdzieś w internecie z zarzutami, że tam jest, no, dużo pada słów, sformułowań i tam nie powinno w książce fantastycznej, nie powinny takie rzeczy się pojawiać, ale jakoś tak to nie boli, bo czuć, że jest to swoista nakładka na naszą rzeczywistość i nie zmienia to faktu, że się całkiem dobrze można bawić, śledząc losy Czarnej Kompanii, o której pisze Konował, czyli lekarz kompanijny.
I zakładam, że ci się podobało, skoro mówimy tylko o książkach, które nam się podobają.
Tak, tak.
Zaskoczenie na plus.
Zaskoczenie. Może gdybym się sięgnął po tę książkę z myślą, że ale teraz przeczytam niesamowicie dobrą książkę, to bym się rozczarował. Ale że właśnie sporo gdzieś głosów krytycznych krąży po internecie, więc myślałem, no a posłucham sobie od tak wakacyjnie. No i okazało się, że była to całkiem dobra nauszna lektura na te miesiące. No to tak, Glenn Cook, Czarna Kompania, w ogóle pierwszy tom z wielu serii w tym roku w Polsce, czy w przyszłym bodajże wyjdzie kolejny tom, który należałoby umieścić między chyba pierwszym a drugim tomem.
Fabularnie.
Tak, oryginalnej serii, więc Glennowi Cookowi skończyły się pieniądze.
Dobrze, to teraz ja. Ja dzisiaj będę dosyć monotematyczny, bo będę mówił o mangach, czyli o takiej mandze, którą przeczytałem, którą czytam i którą mam zamiar przeczytać. Od razu zdementuję. Manga to jest komiks. Wbrew temu, co być może gdzieś usłyszeliście albo czytaliście, manga jest komiksem. Koniec, kropka.
Są tam obrazki i dymki.
Są tam obrazki, dymki, są historie bardzo zajmujące. Zabrałem się za mangi w tym roku, też na starość, jak to sformułował Przemek, dlatego, że jestem trochę znudzony miałkością komiksów amerykańskich i europejskich, bardziej amerykańskich. To jest bardziej sztuka dla sztuki, piękne obrazki, dopracowane, wycyzelowana kreska, ale niestety bardzo rzadko zdarza się napotkać na przyzwoitą historię. Przyzwoitą, czyli taką, która wciąga człowieka od początku do samego końca. I jedną z pierwszych mang, jaką przeczytałem ostatnio, a przeczytałem ich wiele, jest Muzyka Marii. Jeśli wpiszecie sobie teraz w wyszukiwarkę tytuł Muzyka Marii, to wyskoczy wam strasznie infantylna okładka. W ogóle się tym nie sugerujcie. Muzyka Marii to jest taka dystopijna, utopijna historia o Ziemi Pinto, nad którą wisi wielka Marii. Nie wiadomo, czym jest Marii. To jest taka figura kobiety. Dzięki muzyce, którą Marii wydziela z siebie na Ziemi Pinto, nie ma zawiści, nie ma nietolerancji. O tym opowiada pierwszy tom. Taka filozoficzna opowiastka osadzona w takich realiach steampunkowo-utopijnych. Bardzo dobrze się to czyta. W ogóle mangi dobrze się czyta, szybko się czyta, więc to jest właściwie lektura na jedno albo dwa posiedzenia wieczorne. Polecam bardzo. Muzyka Marii. To jest bardzo krótki cykl, bo mangi niestety mają to do siebie, że tych części wychodzi po kilkadziesiąt. Zresztą w Japonii podobno wychodzi kilkaset nowych tytułów co miesiąc. Serie ciągnięte są do niemożliwości. Mają po 30, po 40 tomów. Ta ma tylko dwa. Teraz niedługo będę czytał sobie drugą część i tam się wszystko okaże, czym jest Marii, czym jest jej muzyka. Jeśli macie ochotę zacząć od czegoś lekkiego, a jednocześnie bardzo zajmującego, polecam. Muzyka Marii, wydana przez wydawnictwo Hanami, tomów ledwie dwa. Jeszcze powiem tylko o autorze, Usumaru Furuya. Polecam. Pierwszy raz się spotkałem z tym nazwiskiem dwa miesiące temu.
No, brzmi zachęcająco, a jeśli chodzi w ogóle o mangi, to gdzieś kiedyś przeczytałem, że Japończycy są, no tak, na tym punkcie postrzeleni, że potrafią nawet instrukcje, na przykład, nie wiem, miksera w formie mangi wydać.
Kto wie, po Japończykach można się spodziewać wszystkiego. Po Koreańczykach i po Japończykach. To są dwie takie nacje, że czasami człowiek nie wierzy, kiedy słyszy, co tam się dzieje. A w Chinach to już zupełnie. Dobra, to teraz przejdziemy chyba do części pod tytułem Co teraz czytamy?
Tak. Co teraz czytamy? Ja czytam, coś kosmicznego będzie, Stephen Baxter, Proxima. To jest dylogia, pierwszy tom Proxima. W tym roku książka wyszła nakładem wydawnictwa Zyski Spółka. Jak to z wydawnictwem Zyski Spółka bywa, nie wiadomo, czy drugi tom dylogii Ultima wyjdzie, czy nie wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tak. O czym jest książka? No, ja na razie przeczytałem raptem 70 stron z 600, więc no, trudno mi powiedzieć. No, na pewno opis głosi, że mamy XXVII wiek, tak, i ludzkość może podbijać galaktykę w sposób nieograniczony, no i padło na planetę Proxima C, jakby to czytać, nieopodal Słońca Proxima Centauri. No i tak chętnych nie ma do kolonizowania planety, więc robi się łapanki, zbiera się więźniów i ich się tam wysyła. Tak? I te pierwsze, bo jest parę wątków na początku tej książki się zarysowuje, osadzonych jakby no, na przestrzeni dwudziestolecia. Więc trudno powiedzieć, jak to się zacznie splatać, ale jest na tyle intrygujące, że myślę, że doczytam. Jakkolwiek z czasem krucho, to książka naprawdę sprawia wrażenie dobrze przemyślanej. Widać, że autor ma pojęcie, o czym pisze i nie jest to może hard science fiction, ale no jest to raczej w kierunku takiego nieco bardziej science niż fiction. Mam wrażenie, ale w sposób taki zjadliwy dla laika podany. No i co? No są tam, no, na początku myślałem, że mnie odstraszy chociażby to, że 11-letnia dziewczynka wypowiada się jak 40-letni naukowiec. No ale powiedzmy, nie czyta się tej książki dla kreacji postaci, chyba raczej dla kreacji świata. No zobaczymy. Mam wrażenie, że będzie mi się podobało. Tak więc Stephen Baxter, Proxima, zachęcam. Teraz Marek.
To teraz ja. Znowu manga Bosonogi Gen. To jest manga bardzo, bardzo nobliwa, bo w Japonii wyszła w roku 1972, czyli na palcach można szybko policzyć jakieś 100 lat temu, mniej więcej. W Polsce pierwszy tom został wydany też dawno, w 2004 roku, nakładem wydawnictwa Vaneko. I to był taki trochę wydawniczy eksperyment, bo jeszcze wtedy mangowy rynek w Polsce nie był tak rozwinięty jak teraz. Tematyka mangi jest dosyć ciężka i okazało się, że niestety ta manga zaliczyła spektakularną finansową klapę w Polsce. Nikt nie chciał jej kupować, albo kupiło niewielu czytelników. A szkoda, bo to jest po prostu historia chłopaka tytułowego Gena, Bosonogiego Gena, który przeżył wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. W ataku nuklearnym stracił połowę rodziny, w tym wyjątkiem ojca. No i teraz tuła się razem z matką i malutką siostrzyczką po okolicach Hiroshimy i próbują jakoś przeżyć. Już nawet nie związać koniec z końcem, ale po prostu przeżyć. To jest naprawdę wstrząsająca opowieść, która tematyka i fabuła zupełnie nie współgra z tym, co być może zobaczycie otwierając pierwszy, drugi, trzeci tom tej mangi. Rysunki sprawiają wrażenie, jakby to był miks wczesnego Disneya z Bolkiem i Lolkiem. Może w ten sposób. Może na początku lektura tak narysowanej mangi przeszkadzać, natomiast historia jest na tyle ciekawa, że w pewnym momencie po kilku pierwszych stronach zupełnie zapomina się o rysunku i nawet można się w nim rozsmakować, rozpoznawać subtelności rysunku autora. A autorem jest Keiji Nakazawa. To jest autor, który już niestety nie żyje. Zmarł w 2012 roku. Można podejrzewać, że choroba, na którą zapadł, to było następstwo między innymi napromieniowania podczas wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Manga liczy 10 tomów. Jestem teraz mniej więcej na tomie, jeśli dobrze liczę, trzecim. Przede mną jeszcze 7. Jeszcze mi się nie znudziło. Mangi japońskie, tak jak powiedziałem, mają to do siebie, że są dosyć długie. Każdy tom liczy około 250-270 stron, czyli jak skończę Bosonogiego Gena, no to będę miał za sobą lekturę dosyć obszerną, prawie 2700 stron. Ale czyta się to bardzo szybko. Bosonogi Gen, wydawnictwo Waneko, polecam. Jeśli gdzieś w ogóle możecie kupić to, no bo to niestety jest rzecz, która się, nakład się wyczerpał i gdzieś zniknął, rozpłynął się.
Czy ktoś to kiedyś jednak kupił, trzyma w domu, potem będzie sprzedawał na Allegro te grube pieniądze?
No tak, na Allegro rzeczywiście poszczególne tomy chodzą nawet po 100-110 zł, więc nie jest to tania inwestycja.
No dobrze, teraz przeczytaliśmy, czytamy, co będziemy czytać.
No i tu chyba trzeba zdradzić, że nie zmówiliśmy się, ale będziemy mówili o tym samym tytule. Jest to znowu manga.
Tak, bo rzecz bardzo intrygująca, bo drodzy słuchacze, posłuchajcie chociażby opisu wydawcy. Normanowie, Danowie, Rusini, obecnie znani jako Wikingowie, niezłomni wojownicy, których bała się cała Europa. Jednym z nich jest Thorfinn, syn Thorsa, no i tak dalej. Mówimy tutaj tak berserkowie, Jomsvikingowie i tak dalej. A tutaj co? A tutaj manga, tak? Czyli postaci rysowane w sposób mangowy, mangowa kreska. Jak to może wyjść? Wikingowie, czy to po serialu bardzo popularnym, czy w ogóle, no, biorąc pod uwagę jakieś takie nasze popkulturowe wyobrażenia strasznego wikinga z toporem, a wyobrażenia gdzieś tam, czy skojarzenia mangowe, tak dużo okie dziewczęta o wiecznym wyglądzie dwunastolatki, to się zaczyna gryźć. Więc ciekawi mnie, jak autor, czyli Makamoto Yukimura, z tego wybrnął, tak? Jak tę historię wikingów pokazał. I internetowa wieść niesie, że jest to rzecz bardzo dobra pod względem fabularnym, co niekoniecznie znowu jest takie oczywiste w przypadku komiksów. No ale na ogół mangi, jak tu sobie kiedyś z Markiem rozmawialiśmy, mają to do siebie, że fabularnie prezentują się lepiej niż komiks amerykański, czy nawet europejski. Tak, na razie mamy 3 tomy wydane w Polsce, będzie tego na pewno więcej. Tomy ponownie opasłe, ponad 400 stron i jeden taki tom, więc już też co nieco poczytać będzie można.
Ja tylko dodam jeszcze na koniec, że ta akurat manga, tak jak Przemek wspomniał, to bardziej przypadnie do gustu widzom serialu Wikingowie, mniej może zwolennikom serii pod tytułem Torgal, bo jednak w porównaniu z sagą wilandzką Torgal podobno jest bajeczką dla grzecznych dzieci.
O,
aż tak.
Ojeny.
Obcinane członki, tortury, głowy, flaki, trzewia.
I te dwunastoletnie dziewczęta z wielkimi oczami, tak?
Dwunastoletnie dziewczęta z wielkimi oczami. To będziemy czytać. Saga winlandzka. Już niedługo.
Tak. To ja może tylko dowiem, bo jak skoro rozmawiamy sobie w ramach dyskusyjnych klubów książki, czyli DKK, to chociażby taka saga winlandzka już jest do poczytania w klubach, ponieważ w zeszły piątek dotarła do nas przesyłka z książkami, więc drodzy słuchacze, jeśli chcecie poczytać sagę winlandzką lub inne książki, zapisujcie się do klubów DKK w waszych ulubionych bibliotekach.
To chyba tyle na dzisiaj.
Tyle tak? Na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień.
Literałowie w Radiu Sfera. Audycja tworzona we współpracy z Książnicą Kopernikańską w Toruniu.